Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku audycji Dom i Ogród w Polskim Radiu Lublin w sobotę 12 października. Zanim powiemy, co przygotowaliśmy na dziś, jeszcze krótkie przypomnienie o naszym cyklu. Każdy w tych programach może znaleźć praktyczne wskazówki zarówno dla siebie, jak i dla innych, bo w nich podpowiadamy rozwiązania do domu i ogrodu, mówimy o trendach i nowościach czy ciekawostkach. Podpytujemy też ekspertów i doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrz, a także materiałów potrzebnych przy remoncie, by spełniło to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie i ochrona roślin, uprawy bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy, zwłaszcza pszczół, a w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Państwa pytania do ekspertów, a także podpowiedzi, sugestie i własne doświadczenia przyjmujemy pod adresem mailowym domiogrodmaupa.radiolublin.pl, ale też zapraszamy na nasz profil na Facebooku Dom i Ogród w Radiu Lublin. Tam także można zobaczyć zdjęcia ilustrujące kolejne odcinki programu oraz ich zapowiedzi, a także znaleźć linki do poprzednich odcinków. A o czym powiemy w dzisiejszym programie? Przyszła jesień, a więc zajrzymy do jesiennego ogrodu i sprawdzimy, jakie prace warto wykonać w warzewniaku czy też w sadach. A w drugiej części audycji powiemy o kontroli inspekcji handlowej, która sprawdzała między innymi, co kryje w sobie pościel, którą kupujemy, a także inny asortyment dostępny w sprzedaży. Szczegóły za chwilę. Dom i Ogród w Radiu Lublin do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Słuchamy audycji Dom i Ogród na antenie Polskiego Radia Lublin w sobotę 12 października i zaglądamy do ogrodu. Przyszła jesień, a to jeden z najpiękniejszych okresów w ogrodzie. Można podziwiać zmiany zachodzące w przyrodzie właśnie o tej porze roku, w tym ferie barw, ale to też czas przygotowania ogrodu do zimy. Między innymi musimy już teraz zadbać o drzewka w sadzie, mówi Roman Wróbel ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, oddział w Lublinie, zajmujący się kompleksową realizacją zieleni od projektu po wykonawstwo i pielęgnacji ogrodu, czy urządzaniem terenów zieleni.
Mamy jesień nie dość, że kalendarzową, to także widać to w przyrodzie, że jesień się do nas dobiera wszystkimi swoimi mackami. Zresztą tak jak obserwują moi przyjaciele ogrodnicy i ja też to widzę z racji zawodu i ciągłego przebywania w ogrodach. Mamy te wszystkie fazy fenologiczne w tym roku przebiegające tak 2-3 tygodnie wcześniej niż zwykle. To zresztą nawet widać po zachowaniu ptaków i zwierząt w przyrodzie. Dlatego też na pewno będziemy mieli wcześniejszą jesień, tą ogrodową. Wcześniej się zabierzemy za wszystkie prace. Nie wiadomo, jak będzie z tą zimą, czy zima w związku z tą wcześniejszą jesienią przyjdzie nam wcześniej. Natomiast trzeba też brać poprawkę na to, że mamy z roku na rok zimy coraz bardziej łagodne. A nie dość, że one są łagodne, to jeszcze przesuwają nam się w kierunku wiosny. Także teraz coraz trudniej nam o jakąś taką zdrową, prawidłową, można powiedzieć, zimę, czy w listopadzie, czy w grudniu. Częściej mamy do czynienia ze śnieżycami właśnie w lutym, a nawet jeszcze w marcu. Także mamy to przesunięcie. Wyjątkiem był rok ubiegły, kiedy mieliśmy przełom listopada i grudnia, który mieliśmy taki śnieżny, natomiast później już tak naprawdę cały luty już był bardzo wiosenny i wszystko nam się zaczęło wcześniej. Niemniej jednak za prace ogrodnicze każdy ogrodnik się oczywiście weźmie. Będziemy mieli pracę i w ogrodzie ozdobnym, i w ogrodzie użytkowym. Jeśli zaczniemy od sadów, to trzeba przede wszystkim zacząć od tego, aby przejrzeć drzewa, które nam owocowały w tym roku, zwłaszcza jabłonie, zwłaszcza grusze, ale także śliwy, i postrącać, pozbierać wszystkie zmumifikowane owoce lub trącone moniliozą, które jeszcze na tych pędach, na tych krótkopędach się zachowały. Dlaczego? Dlatego, że w tych owocach mamy zimującą grzybnię. Jeżeli zostawimy je przez całą zimę, a one są tak zmumifikowane z krótkopędem, że przeważnie to całą zimę przewiszą tam na tych gałęziach, będziemy mieli wysyp zarodników grzybów wczesną wiosną i tak naprawdę powtarzony cykl tej infekcji patogenem. Tutaj najczęściej mamy do czynienia z moniliozą. To takie właśnie zasuszone zgniłki, zwłaszcza jabłek. Bezwzględnie trzeba to sekatorami obcinać albo strącać, zbierać i najlepiej palić, ponieważ wrzucone na kompost tak naprawdę wracają nam do obiegu tymi zarodnikami grzybów.
Można także nawozić drzewka przed zimą oraz sadzić te z odkrytym korzeniem.
Warto przejrzeć też te drzewka, ponieważ cięcia jabłoni, gruszy wykonujemy późną zimą, ale jeżeli widzimy, że gałęzie są połamane, po na przykład nawałnicach letnich lub mamy połamane gałęzie po obciążeniu owocami, to warto je już teraz, aby w te otwarte tkanki nie wnikały podczas naszych zimowych, tych dżdżystych dni, żeby nie wnikały różne patogeny, żeby po prostu tam nie zbierała się woda, żeby tam, jeżeli się zbierają liście, opadzina liściowa, to będzie po prostu nam to gniło, będzie infekowało w głąb tkanki. Dlatego warto już teraz poczynić przygotowania, aby te rany posprzątać, oczyścić. Można drzewka zabezpieczyć jakimś nawozem dolistnym po to, żeby wzmocnić te tworzenie się tych łusek okrywowych, szczególnie nawozem wapiennym, ponieważ łuski chronią nam nowe pąki kwiatowe, które będziemy mieli wiosną, także pąki liściowe. Jest to także doskonały czas na sadzenie nowych drzewek, ponieważ październik jest dobrą porą. Mamy w sprzedaży dużo drzewek owocowych z tak zwanym gołym korzeniem. Jest to taka najlepsza pora według sadowników do takich nasadzeń, ponieważ jesienią mamy obfitość deszczy. Korzenie będą doskonale tam zamulone, doskonale będą te korzenie oklejone ziemią, dzięki temu nie będą nam przesychały i będą odporne na mróz, a jednocześnie pobudzone do wzrostu, szybkiego wzrostu wiosną. Mamy taką sytuację, jeśli chodzi o ten rynek działek, że jeżeli chcemy sobie organizować ogród użytkowy w swojej małej działce miejskiej, to niestety najczęściej mamy ograniczoną tą powierzchnię. Często się spotykam u klientów z takimi pomysłami, z takimi prośbami, żeby zorganizować sad. No i niestety tego miejsca na sad nie mamy dużo, dlatego warto zwracać uwagę, aby te drzewka, które kupujemy w centrach ogrodniczych czy na szkółkach i sadzić, żeby jednak one były na karłowych podkładkach. Nie sztuka jest wyhodować sobie czereśnię, która będzie rosła na kilkadziesiąt metrów i zasłoni nam praktycznie cieniem cały ogród, którego mamy relatywnie niedużo. Dlatego zwracajmy na to uwagę. Czereśnie najlepiej na podkładce Gizela 5, ponieważ jest to podkładka karłowa, wolno rosnąca. Nie ujmuje to owocowaniu. Nawet w przypadku wielu podkładek jabłoni, jak na przykład P22 czy M26, które są skarlające, mamy to owocowanie wcześniejsze i mamy to owocowanie obfitsze. Niestety w przypadku tych podkładek karłowych często wymagane jest palikowanie, ale nie jest to wielkim problemem. W sadach to się już wykonuje z automatu, takie podwiązywanie, stabilizowanie drzewek, więc w ogródku przydomowym jak najbardziej także warto zastosować takie wiązania, tym bardziej, że i wiosenne roztopy, i śniegi mogą naruszyć nam tą strukturę korzeni w takim sensie, że siadająca ziemia może nam po prostu to drzewko przechylić. Dlatego warto je ustabilizować bezpośrednio zaraz po posadzeniu.
Co daje sadzenie drzewek na karłowych podkładkach i na czym to polega? O tym w programie Dom i Ogród w Radiu Lublin powiemy już po przerwie. Dom i Ogród w Radiu Lublin w sobotę 12 października. Przed przerwą była mowa o jesiennej pielęgnacji drzewek w sadach, a także o sadzeniu na karłowych podkładkach. Na czym to polega i dlaczego jest ważne?
Wszystkie dostępne obecnie drzewka owocowe nie są siewkami, ponieważ siewki nie powtarzają cech rodzica. Jeżeli wyhodujemy sobie takie, to czasami się widzi wśród znajomych albo w internecie, że ktoś sobie wyhodował z pestki jakieś drzewko, to po pierwsze, jako siewka generatywna, czyli wyhodowana z zapylenia, bardzo późno wchodzi w okres owocowania i może nie powtarzać cech rodzica. Może po prostu być zupełnie inny owoc. Taka praktyka czasami powoduje wyhodowanie nowych odmian, że z siewki się udaje coś zupełnie innego, coś co nastąpiło po połączeniu pyłku z jednego drzewka i kwiatu żeńskiego z drugiego drzewa. Dlatego dostępne w obrocie, w sprzedaży drzewka owocowe są po prostu zrazami szczepionymi na podkładce. Podkładka jest to najczęściej siewka innej, zupełnie innej rośliny. Siewka, chociaż nie jestem pewien teraz, czy te podkładki, o których wspomniałem, też nie są podkładkami wegetatywnymi. Prawdopodobnie są wegetatywnymi podkładkami, ale one po pierwsze wzmacniają odporność tej rośliny. Są to rośliny przebadane przez naukowców, są to rośliny zatwierdzone, rekomendowane i na owych siewkach wszczepia się zrazy z odmiany szlachetnej, którą chcemy mieć docelowo, czyli odmiany użytkowe jabłoni, gruszek. Taką na przykład już bardziej przystępną dla nas podkładką, bo ja tutaj wspominałem o tym P22, M26, ale na przykład węgierkę najlepiej szczepić na podkładce, która się nazywa węgierką Wangenheima, czyli jest po prostu zupełnie inną odmianą, ale jednak doskonale się sprawdza jako podkładka. Grusza natomiast bardzo powszechnie się szczepi na pigwie. Ona, skarla, jest to ta sama rodzina, jest to ta sama podrodzina, ponieważ jest to podrodzina jabłkowate, pomoide. Natomiast powoduje, że grusze rosną wolniej, ale mają, są fantastyczne plonowanie i są odporniejsze zarówno na mróz, ponieważ pigwa jest odporniejsza na mróz niż grusza.
Ale też powoduje, że te drzewa nie wyrastają tak mocno w górę?
Tak. Między innymi to powoduje, że gdybyśmy mieli samą siewkę, to ona by miała bardzo duże przyrosty, bardzo wysokie przyrosty, a z tym owocowaniem byłoby różnie. Natomiast podkładki, te, które wspomniałem, jak na przykład Gizela 5 dla czereśni, powoduje, że ten wzrost jest znacznie mniejszy. Drzewo bardziej się skupia na tej części generatywnej, czyli na wydaniu kwiatu owocu, niż na samym wzroście. Dlatego teraz, jak widzimy w sadach często przejeżdżając, to można zauważyć, że kilkanaście centymetrów nad ziemią mamy w tych drzewkach taką narość, takie zgrubienie albo takie przełamanie, że drzewko nie jest idealnie proste, tylko jest takim kolankiem. To jest właśnie miejsce tego szczepienia, ponieważ zakłada się oczko w przypadku kulizacji. Kiedy ten zraz szlachetny nam się przyjmie, to część siewki, czyli tej podkładki znajdującą się nad oczkiem, się ucina i wtedy już ten nasz zraz szlachetny przejmuje wszystkie te siły witalne podkładki i tutaj już roślina inwestuje tylko w tą część szlachetną. Niestety też często mamy tak, spotyka się to w przypadku niektórych śliw, że widać, ponieważ śliwy są często też szczepione na ałyczy, czyli to jest ta nasza mirabelka, że jednak odbija od podkładki ten tak zwany dzik. No, trzeba to bezwzględnie usuwać, ale też często jest tak, że im więcej się tego usuwa, tym to więcej odbija. Czasami klienci nawet nie są świadomi tego. Widać to na przykład też w przypadku róż. Róże też są przeważnie szczepione i czasami klienci pytają ogrodnika, dlaczego mi ta róża nie kwitnie? Dlaczego ona rośnie jak głupia, a nie kwitnie? Ponieważ ta róża już nie jest tą różą szlachetną. Ta róża szlachetna już albo zginęła, stłumiona przez podkładkę, po prostu podkładka wybiła gdzieś tam jednym pąkiem poniżej miejsca szczepienia i przejęła całe te przewodnictwo, wszystkie te soki z korzeni i ten zraz jako słabszy od podkładki już sobie z tym nie poradził.
Już za chwilę w programie Dom i Ogród powiemy, dlaczego warto siać poplony, a także o łapaniu deszczówki.
Dom i Ogród.
Dom i Ogród w Radiu Lublin w sobotę 12 października. Wracamy do jesiennego ogrodu. Tym razem powiemy o warzywniaku.
Jeżeli już mamy sprzęt tych ostatnich warzyw, czyli najczęściej to są buraki, które jeszcze tam ostatnie, czy nawet jeszcze kapustę tą bardzo późną zbieramy, warto ten warzywniak zabezpieczyć przez rozłożenie kompostu lub nawet przekopanie kompostu. Jeżeli mamy możliwość pozyskania gdzieś obornika, czy bydlęcego, najlepiej przekompostowanego, czy obornika końskiego, który możemy jeszcze przekopać, warto to teraz, powiem tak brzydko albo ładnie, zaplikować do gleby, przekopać, natomiast warto tego nie rozgrabiać, czyli pozostawić tak zwaną ostrą skibę, tak jak na polach się to robi. Dlaczego? Gruda, duża gruda, czyli ta ostra skiba pozostawiona czy to po pługu, czy to po szpadlu, powoduje zatrzymywanie się śniegu. Powoduje, że tam śnieg po prostu nie spływa nam podczas wiosennych roztopów, tylko się zatrzymuje, magazynuje ta gleba wodę. Przez to mamy zapas wody na te pierwsze wiosenne uprawy. Jeżeli mamy taką możliwość, że możemy wsiać poplon, to możemy w takim warzywniaku jeszcze rozsypać, czy to gorczycę, czy to chociażby facelię, czy i inny poplon. Jeszcze on nam zdąży jak najbardziej skiełkować, jeszcze jak najbardziej zdąży wyrosnąć. Jeszcze przed zimą możemy go przekopać lub nawet pozostawić w takim stanie do wiosny i dopiero wtedy wiosną go wtedy czy nawet skosić, czy on już będzie na tyle połamany po tej zimie i właśnie rozłożony już na wolnym powietrzu, że będziemy mogli go wiosną przekopać. Taką rośliną cenną poplonową jest łubin, który fantastycznie magazynuje nam azot z powietrza przez brodawki korzeniowe, które ten azot kumulują. No niestety z łubinem jest tak, że on, jeżeli nam się wysieje, jeżeli doprowadzimy do takiego stanu, że się jeszcze wysieje, no to on jeszcze może bardzo długo nam wschodzić w przyszłym roku, czyli po prostu będzie nam w tym warzywniaku odbijał. Ale myślę, że jest już na tyle późna pora, że jeszcze ten łubin można bezpiecznie wysiać i go później przekopać bez ryzyka pójścia w kwiatostany.
Co daje taki poplon?
To jest po pierwsze, tak jak wspomniałem o tych brodawkach korzeniowych w łubinie, on magazynuje, wyłapuje azot z powietrza, więc wprowadzamy naturalny azot do gleby. W przypadku gorczycy ma fantastyczne właściwości dezynfekcyjne, a tak poza tym wszystkie inne poplony, czy każda jakakolwiek zielona masa, jest to po prostu tworzenie strefy tej próchnicznej, ponieważ wprowadzamy tą biomasę, naturalną biomasę. Nie wprowadzamy nawozów sztucznych, tylko wprowadzamy część roślinną, która nam zastępuje obornik. Ona oczywiście nie jest taka bogata w składniki jak obornik, który wiadomo składa się ze ściółki i odchodów zwierzęcych, natomiast jest jak najbardziej próchnicotwórczym elementem tego naszego warzywniaka.
Jesień obfituje w opady deszczu, ale czy warto jesienią łapać deszczówkę?
Zawsze warto łapać jest tą deszczówkę. Czasami jesienią się jeszcze robi jakieś mycie kostki, czy jakieś inne rzeczy, czy mycie tarasu. Możemy to wykorzystać, żeby nie wykorzystywać wody czy studziennej, czy wody wodociągowej. Ale też zależnie od tego, jaką mamy konstrukcję tego zbierania wody, czy to mamy duży zbiornik zakopany, czy to mamy jakiś zbiornik stojący pod rynną. Jeżeli mamy jakiś mały zbiornik o ograniczonej kubaturze, to po prostu i tak nie będziemy w stanie tej wody zebrać. Już takie jesienne deszcze, to już jest taki po prostu opad na metr kwadratowy, że szybko te zbiorniki się przepełniają, jeżeli to mamy pod rynnami i tak naprawdę ta woda i tak nam ujdzie awaryjnie jakimś przelewem i tak jej nie jesteśmy w stanie całej zmagazynować. Co innego, jeśli mamy podziemne zbiorniki, takie magazynujące, no to wtedy jak najbardziej one mogą do pewnego stopnia dużo jeszcze tej wody pomieścić. No i też warto tą wodę jednak przed mrozami wykorzystać, ponieważ jeżeli mamy to lustro wody dosyć płytko powierzchni i nie mamy zbyt szczelnego dekla, no to wiadomo, że może nam to ściąć tam do pewnej oczywiście grubości, ponieważ no, nie pamiętam, kiedy ostatni raz były mrozy, żeby nam zamarzło dalej jak na pół metra. To jest już chyba troszeczkę w legendach. Trzeba by było szukać, kiedy jeszcze lód mógł zamarznąć na taką grubość, żeby mogło uszkodzić jakieś pompy, które mamy schowane w tych czy oczkach wodnych, czy też w zbiornikach zbierających deszczówkę. No bo te pompy instalujemy blisko dna, ale nie na samym dnie, po to, żeby po prostu nie zostały zamulane, bo deszczówka, która dostaje się do zbiorników wodnych, jest jednak brudnym deszczem. No to spływa z rynien, w rynnach mamy liście, jeżeli mamy jakieś tam siatki, no to wyłapujemy, jeżeli to bezpośrednio pakujemy, to tam się zbiera namu w tym zbiorniku, no i to grozi zapchaniem pompy, dlatego te pompy, które służą nam do nawadniania, czy do wypompowywania zbiorników na deszczówkę nie są posadowione, przynajmniej nie powinny być posadowione na samym dnie, tylko zawieszane 15-30 cm od dna, żeby był swobodny przepływ wody przez tą pompę.
Doradzał Państwu Roman Wróbel ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, oddział w Lublinie, zajmujący się kompleksową realizacją zieleni, od projektu po wykonawstwo i pielęgnację ogrodu czy urządzaniem terenów zieleni. Do tematu jesiennych ogrodów i przygotowań do zimy w audycji Dom i Ogród w Radiu Lublin będziemy powracać.
Dom i Ogród.
A teraz w audycji Dom i Ogród w Radiu Lublin mamy informacje o kontroli. Inspekcja Handlowa skontrolowała dostępne na rynku m.in. komplety pościeli, odzieży i wielu innych produktów dostępnych na rynku. Co wykryli inspektorzy? O tym Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
320 razy za dużo ftalanów w handlach i 8 razy za dużo formaldehydów w pościeli. Takie były najgorsze wyniki podczas kontroli inspekcji handlowej, w której pod lupę wzięliśmy 165 partii pościeli, odzieży, obuwia, wyrobów galanteryjnych, dodatków krawieckich i akcesoriów do ćwiczeń. Sprawdziliśmy, czy zawierają formaldehyd, nikiel, kadm, ołów albo ftalany w dopuszczalnych ilościach. I nieprawidłowości miało 7% produktów. Wykryliśmy, że 4 komplety pościeli miały za dużo formaldehydu. Najgorszy wynik to właśnie 8-krotne przekroczenie normy. Formaldehyd jest stosowany na przykład do wykańczania tkanin, dlatego że zapobiega gnieceniu i pomaga utrzymać rozmiar produktu. Natomiast w wysokim stężeniu może działać drażniąco na skórę, błony śluzowe, oczu i drogi oddechowe, a także przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Dobra wiadomość jest taka, że formaldehyd łatwo się wypłukuje, dlatego radzimy zawsze uprać pościel lub odzież przed pierwszym użyciem. W kontroli wykryliśmy też zbyt wysoką zawartość szkodliwych ftalanów w 8 modelach akcesoriów do ćwiczeń. Były to piłki gimnastyczne, mata, skakanka i hantle. I najgorszy wynik zanotowały właśnie hantle, miały aż 320 razy za dużo ftalanów. A ftalany to są popularne zmiękczacze tworzyw sztucznych, które nadają elastyczności i trwałości produktom. W wysokim stężeniu ftalany mogą powodować zaburzenia płodności, grozić uszkodzeniem nerek lub wątroby, rozwojem astmy albo nowotworów. Ftalany nie mają zapachu, smaku ani koloru, a ich cząsteczki mogą przenikać do ciała przez dotyk, na przykład spoconych rąk. Jak zatem unikać produktów z przekroczoną zawartością ftalanów? Możemy na przykład sprawdzić, czy sprzęt, którego używamy, znalazł się w unijnym systemie szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych, czyli w tak zwanym Safety Gate. Zachęcamy do śledzenia raportów z kontroli inspekcji handlowej, które razem z wykazami skontrolowanych produktów można znaleźć na stronie uokik.gov.pl.
Na tej stronie znajdziemy także wiele innych cennych porad dla konsumentów. Dom i Ogród w Radiu Lublin do godziny 12.
Dom i Ogród.
Tu Polskie Radio Lublin i kolejne wydanie programu Dom i Ogród w sobotę 12 października. A na zakończenie przypominamy o doradcach energetycznych, którzy bezpłatnie wspierają m.in. osoby planujące inwestycje, chroniące środowisko, czy szukają możliwości ich finansowania, mówi rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Łukasz Chomicki.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska to nie tylko dotacje, to nie tylko programy związane z dotacjami, z pozyskiwaniem tych funduszy, ale również szeroko zakrojona edukacja ekologiczna i przede wszystkim doradztwo ekologiczne. I na tym nam bardzo zależy. Stąd w drugiej edycji projektu doradztwa energetycznego ponad 12 milionów przeznaczone na to doradztwo, na edukację. Nasi doradcy są ogólnie dostępni. Każdego dnia można się z nimi skontaktować. Świadczą swoją wiedzą, doświadczeniem w zakresie zarówno edukacji młodzieży, jak również pomocy przy pozyskiwaniu informacji, jak można uzyskać jakieś dofinansowanie, gdzie można się udać, jakie to są wysokości. Dlatego są to takie bardzo praktyczne porady, które można powiedzieć przeciętny beneficjent bądź mieszkaniec województwa lubelskiego, który zechce skorzystać z programów, jakie oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może udać się do takiego doradcy, zanim pierwsze kroki skieruje do funduszu i złoży te wnioski. Może udać się do doradcy, może skorzystać z tych porad, na co te pieniążki są, jak można te dokumenty skompletować, jakie dokumenty trzeba skompletować. To jest jedna gałąź tego doradztwa. Inna dotyczy chociażby tej edukacji ekologicznej. Nasi doradcy są nie tylko stacjonalnie dostępni w budynku przy ulicy Spokojnej, ale również wyruszają, mówiąc kolokwialnie, w teren. Stąd ich obecność na wszelkiego rodzaju piknikach proekologicznych, na różnych wydarzeniach, nie zawsze związanych z ekologią. Mogą to być wydarzenia kulturalne, sportowe. Czasami to nasze stoisko doradców można spotkać nawet w takich miejscach. Nasi doradcy to również wyjazdy do jednostek samorządów terytorialnych, szkolenie pracowników, szkolenie mieszkańców, udzielanie porad. Także wachlarz możliwości i pracy tych naszych doradców jest bardzo szeroki. Tak jak wspomniałem, od jakiejś podstawowej edukacji proekologicznej, skończywszy na takim poważnym doradztwie, gdzie czasami też uczestniczą nasi doradcy w inwestycjach, tudzież służą poradą, jak prowadzić inwestycje z zakresu proekologicznego.
Więcej informacji można znaleźć także na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Dom i Ogród.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zbliża się bowiem południe, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami kolejne interesujące pozycje programowe, a kolejne wydanie programu Dom i Ogród już za tydzień w sobotę, kilka minut po godzinie 11. Ale przypominam, do dyspozycji Państwa nasz profil na Facebooku Dom i Ogród w Radiu Lublin, gdzie można zobaczyć zdjęcia ilustrujące kolejne odcinki programu, a także ich zapowiedzi oraz znaleźć linki do poprzednich odcinków, a także wpisywać pytania do naszych ekspertów, zamieszczać komentarze, wrzucać zdjęcia i prezentować własne osiągnięcia remontowo-budowlane czy ogrodnicze. Dziękuję Państwu za uwagę, miłego weekendu, przyjemnego wypoczynku i wszystkiego dobrego życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.